Witam serdecznie, a moim gościem jest profesor Jerzy Hausner, były wicepremier i były członek Rady Polityki Pieniężnej, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Witam serdecznie, panie profesorze. Panie profesorze, czy Polskę stać na 800+?
Ja rozumiem, że z punktu widzenia ekonomicznego to jest reakcja na spadek wartości, realny spadek wartości tego świadczenia. W tym sensie mamy do czynienia z mechanizmem, który jest, ekonomista nazwie, mechanizmem waloryzacji, czyli jakby przywrócenia wartości tego świadczenia.
Skoro nas było więc stać na 500+, to teraz nas będzie stać na 800+?
Znaczy, co do tego, czy można to sfinansować, odpowiedź moja jest taka, jeśli sfinansowaliśmy 500+, to sfinansujemy i 800+, pytanie tylko, jakie to będzie powodować dalsze konsekwencje.
Panie profesorze, czy 800+ to jest dobry pomysł, czy 500+ było dobrym pomysłem? Sprawdziło się? Bo to jest moment oceny chyba.
I tak, i nie.
To nie jest odpowiedź, którą lubią dziennikarze.
Ale ja nie lubię popisywać się przed dziennikarzami, a raczej lubię po prostu rzeczowo odpowiedzieć na pytanie dziennikarzy.
To co jest plusem, a co minusem?
Uminam, że celem 500+, przynajmniej deklaratywnym celem, było odwrócenie niekorzystnej tendencji demograficznej. I tak się nie stało. Ja zresztą należałem do osób, które mówiły, że ten cel nie zostanie osiągnięty w ten sposób, a cel jest oczywiście ważny.
To co się
natomiast
udało?
Udało się przede wszystkim wyprowadzić znaczącą część tych najniżej uposażonych grup społecznych z ubóstwa. To pomogło wyjściu z ubóstwa. To pobudziło także popyt ludzi najniżej zarabiających, a w szczególności, co jest niezwykle ważne i było hańbą, to wysoki poziom ubóstwa dzieci w rodzinach wielodzietnych. Więc w tym sensie od strony społecznej to przyniosło pozytywny efekt, ale nie w odniesieniu do demografii czy rynku pracy. Tutaj były efekty uboczne.
Panie profesorze, ale w takim wypadku uzasadnione byłoby podniesienie 500+, dlatego że to był mechanizm, który pomagał walczyć z biedą wśród najbiedniejszych, a to w nich inflacja uderzała najbardziej.
Zgoda, jeśli nie weźmiemy pod uwagę, że przecież można wyobrazić sobie lepszy sposób rozwiązywania tego problemu, zwłaszcza jeśli podkreślam to, a mianowicie, żeby zamiast ludziom rozdawać pieniądze, co zresztą wymaga dużych kosztów administracyjnych, dużych kosztów obsługi, można przecież nie zabierać tym najbiedniejszym w formie podatków tych pieniędzy.
To znaczy, co trzeba byłoby zrobić? Mają być kwoty wolne.
Wprowadzeniem kwoty wolnej na każdą osobę w gospodarstwie domowym. Jeśli wprowadzimy wyższą kwotę wolną i przypiszemy do osoby w gospodarstwie domowym, w ten sposób rozwiążemy ten problem, ponieważ najbardziej pomożemy tym, którzy są najniżej uposażeni i te pieniądze zostaną. Natomiast rozdawanie pieniędzy nie jest dobrym rozwiązaniem.
Ponadto a co z tymi, którzy nie pracują albo z tymi, którzy nie mają przychodów?
Dlatego wyraźnie podkreślam, że w tym przypadku chodzi o powiązanie tego świadczenia z aktywnością. Czyli z tymi, którzy się rozliczają, czyli płacą podatki. A rozwiązanie spraw osób, które nie podlegają systemowi pomocy, a wymagają wsparcia społecznego, powinno być w innym zupełnie systemie.
Czyli wyższe świadczenia dla tych, którzy w ogóle nie pracują, a mniejsze
nie
podatki...
Nie powiedziałem, że wyższe świadczenia. Pamiętajmy, że generalnie zasada naszego postępowania w kwestiach finansowych relacji pomiędzy państwem a osobami o najniższych kwalifikacjach i najniższych dochodach powinna być taka. Rozwiązanie powinno służyć temu, żeby ludzie chcieli pracować, a jednocześnie powinno być takie, żeby pracodawcy chcieli zatrudniać. Odnoszę się w tej chwili przede wszystkim do minimalnego wynagrodzenia, ale to samo można powiedzieć o różnych elementach systemu podatkowego.
No, ale z drugiej strony my mamy w Polsce sytuację, w której mamy rekordowo wielu zatrudnionych, ponad 17 milionów. Czy my mamy dobrą sytuację na rynku pracy, czy my mamy...
Znaczy, generalnie nie mamy złej sytuacji na rynku pracy. Znaczy, jeśli się weźmie wszystkie elementy oceny rynku pracy, to trzeba powiedzieć, że wypadamy w porównaniach międzynarodowych rzeczywiście w tym zakresie dobrze, również w porównaniach z krajami naszego regionu. Natomiast problem polega na tym, że pomaga nam w rozwiązywaniu problemów rynku pracy to, że mamy 1,5 miliona imigrantów ekonomicznych, w tym uchodźców z Ukrainy, bo oni stanowią dzisiaj 5% zalegalizowanego zatrudnienia w Polsce. Pytanie, czy my utrzymamy tych ludzi tutaj, czy przypadkiem nie będzie tak, że stopniowo będą przesuwali się bardziej w kierunku zachodnim. To jest jeden z problemów do rozwiązania, gdy chodzi o rynek pracy.
Panie profesorze, relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy. Pracownicy są zadowoleni, bo mają potencjał negocjacyjny z pracodawcami. Dług publiczny w porównaniu do tego, jaki on jest na Zachodzie, nie wyglądający tak katastrofalnie, no to jak to się mówi po angielsku, mamy sound, czyli taką wiarę, umacniający się złoty w ostatnim czasie. Inflacja, która zaczyna spadać, choć nadal jest bardzo wysoka. Dobra polityka gospodarcza i dobra sytuacja gospodarcza.
Oczywiście tak nie uważam. Pan podkreślił pewne elementy, które mogą uspokajać, ale trzeba też podkreślić elementy, które uspokajać nie mogę. No, nie mogą. To, że inflacja w tej chwili jest niższa, nie znaczy, że jej nie ma. No nie możemy udawać, że inflacji nie ma. Inflacja na poziomie 14% nie powinna być w żaden sposób tolerowana. W dodatku ten spadek inflacji wiąże się ze spadkiem popytu konsumpcyjnego, bo wiąże się ze spadkiem realnej wartości dochodów, w tym wynagrodzeń. W związku z tym mamy w tej chwili bardzo niską dynamikę gospodarczą. My mówimy o tegorocznym wzroście rzędu 0 plus, może 0,7, może 0,8, może około 1%, a może niżej. Pewnie nie grozi nam recesja, jeśli traktujemy recesję w takiej skali rocznej, no ale blisko zerowy wzrost gospodarczy to nie jest to, co powinno nas satysfakcjonować, biorąc pod uwagę różne problemy społeczne i potrzeby rozwojowe. Więc z jednej strony bardzo niska dynamika gospodarcza, z drugiej strony wysoka inflacja, czyli środowisko, no, które jest grząskie. W tym środowisku grząskim nie możemy pozostawać. Powinniśmy iść w kierunku wyraźnego obniżania inflacji i pobudzania wzrostu gospodarczego. To jest trudne, ale możliwe.
Czy na tym wyścigu socjalnych obietnic zyska ten trzeci, czyli Konfederacja? No to pytanie o odpowiedź w radiu internetowym RMF24, na rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Naszym gościem jest i będzie profesor Jerzy Hausner, były członek Rady Polityki Pieniężnej i były wicepremier, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Panie profesorze, to jest to pytanie, które jakoś tam gdzieś krąży. My widzimy... No pan ma też duże doświadczenie w świecie polityki. My widzimy w ostatnich tygodniach i miesiącach relatywnie wysoką pozycję w sondażach Konfederacji i bardzo często pojawia się taka teza, że część osób, która deklaruje, że będzie głosowała na tą partię, to są osoby, którym nie podobają się te takie nacjonalistyczne, antyukraińskie czy ksenofobiczne nuty w wypowiedziach tej partii, ale którym podoba się to, że ta partia nie bierze udziału w tym wyścigu, która mówi, że nie chce większych świadczeń socjalnych. Czy pan ma takie poczucie, że w Polsce znowu zaczął wiać taki trochę liberalny wiatr oczekiwań ekonomicznych, czy to po prostu przypadek?
Tego nie wiem. Nie prowadzę badań stricte politologicznych i w tym badań
trochę,
związanych...
Trochę pytam o pana odczucie też takie, jako człowieka, który tą rzeczywistość
zna. Ja powiedziałbym tak, że głosy płynące z Konfederacji przemawiają do młodych ludzi i przemawiają moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że komunikaty tam przekazywane są proste, a mnie one czasami są uproszczone i to bardzo uproszczone, ale one są proste i radykalne. A druga rzecz, która wydaje mi się przekonuje, to jest to, że ci ludzie nie rządzili. Tu jest efekt nowości. Ci ludzie są relatywnie wyraźnie młodsi niż w wielu innych konkurujących ze sobą ugrupowaniach. Więc przypisywałbym temu, a niekoniecznie takiej wyraźnie zmieniającej się świadomości ekonomicznej.
Panie profesorze, jest tak, że mamy z jednej strony ten wyścig socjalnych obietnic, znaczy PiS powiedział o 800+, Platforma powiedziała, że tak, ale szybciej. zamiast jakichś takich realnych, konstruktywnych propozycji budowy sprawniejszego państwa. Z kolei Konfederacja, która mówi o tym, że tych większych transferów nie chce dawać, ona nie mówi, że będzie w zamian za to budowała sprawniejsze państwo. Ona generalnie mówi, że nie będzie dawała transferów, bo nie będzie w ogóle państwa budowała i najchętniej to by rolowała tak naprawdę różne państwowe zobowiązania. Dlaczego tak jest, że my w Polsce raczej pieniądze do kieszeni, a nie lepsze szkoły, lepsze szpitale, lepsze usługi publiczne? Czy my nie potrafimy tego dostarczać jako państwo?
Na pewno w wielu przypadkach po prostu nie potrafimy, bo nie koncentrujemy na tym swojej uwagi, nie podejmujemy wysiłku w tej dziedzinie. Natomiast no, ton zawsze nadaje, czyli nastrój buduje rządzące ugrupowanie, przynajmniej do momentu, w którym utrzymuje poparcie dla siebie. No, tak jest w przypadku Zjednoczonej Prawicy. To ona nadaje ton, więc inni starają się do tego dostosować lub iść zupełnie inną drogą w przekonaniu, że prędzej czy później wyborcy to zauważą. No i w tym sensie Konfederacja jest beneficjentem czegoś takiego, że ona nie uczestniczy w tej rywalizacji koalicja-opozycja, stara się być z boku i trzymać się pewnych wątków, mocno je powtarzając. Nie wiem, jaki będzie rezultat tego wszystkiego, ale wiem, że te, powiedzmy, te główne dotychczas rywalizujące ugrupowania, one po prostu uczestniczyły w takiej agendzie, którą narzucała przede wszystkim rządzące ugrupowanie, mające jednak silne przełożenie na kształtowanie opinii publicznej w Polsce. Czy to dobrze? Moim zdaniem nie. Ja osobiście oczekiwałbym od ugrupowań opozycyjnych przedstawiania nie tylko czegoś, co jest przeciwne, ale także czegoś, co pokazuje zupełnie inną agendę, a to, co pan powiedział na końcu tego pytania, jest kluczowe. Czy mamy rozwiązywać problemy społeczne, dając ludziom więcej pieniędzy do kieszeni, a w konsekwencji zniechęcając do aktywności zawodowej, podnoszenia kwalifikacji i budując sobie środowisko inflacyjne, czy też mamy pomagać, czy rozwijać się przez dobrze rozwinięte usługi publiczne.
Panie profesorze,
tak stawiając, na zdrowie i edukację.
Tak stawiając to pytanie, no, odpowiedź na nie jest oczywista. Każdy z nas chciałby mieć dobrych szkół, dobrych szpitali, no, ale jakoś tak się nie dzieje. Dlaczego?
No nie dzieje się również dlatego, że po stronie ugrupowań, które są opozycyjne i nie widzę propozycji, które by pokazywały, jak rozwiązać problem no, pogarszającej się jakości systemu edukacji w Polsce, jak rozwiązać problem kryzysu zdrowotnego Polaków. Przecież ten kryzys jest oczywisty, jeśli weźmiemy pod uwagę te dwa elementy. Po pierwsze, wyraźną nadumieralność, z którą mamy do czynienia od paru lat. Po drugie, skracanie się średniej długości życia.
Profesor Marek Belka, który był moim gościem jakiś czas temu, powiedział, że niestety on ma poczucie, że opozycja jest słaba organizacyjnie, ale też intelektualnie, bo może to jest prawda, niestety. To znaczy, jakby ta polityka jest taka jest, think tanków nie jest w Polsce dużo. Nie ma w Polsce takiej pogłębionej analitycznej debaty i tyle.
Wie pan, ja nie mam takiego poczucia, będąc ekspertem i pracując z ekspertami, że w Polsce nam brakuje kompetencji intelektualnej, siły intelektu.
Ja że powiedziałem, że opozycji brakuje, panie profesorze.
Ja powiedziałem, że jeśli opozycja chciałaby sięgnąć do tych opracowań, to przecież to jest prosta sprawa. Wiele z tych opracowań, w tym również te, które powstają z mojej inicjatywy przy moim zaangażowaniu, są ogólnie dostępne. Trzeba chcieć z tego skorzystać. Trzeba po prostu mieć swoje zespoły, które byłyby w stanie współpracować z tymi, którzy nie chcą uczestniczyć w rywalizacji wyborczej, a chcą wpływać pozytywnie na losy własnego państwa, własnego kraju.
Może my, Polacy, mamy takie podejście, panie profesorze, że narzekamy sobie na tą szkołę, narzekamy na szpital, bo każdy z nas, który w szpitalu był, albo który miał rodzinę w tym szpitalu, widział te wielogodzinne czekanie na SOR-ze, te niestety wielogodzinne kolejki, żeby dostać się do specjalisty, ale na sam koniec jesteśmy gotowi do tego, żeby pompować miliardy w kupowanie leków, miliardy w prywatne usługi zdrowotne, a nie jesteśmy w stanie wymusić na państwie, żeby na przykład dentysta publiczny był dostępny, bo przecież usługi dentystyczne publiczne są w gruncie rzeczy fikcją.
Pan ma rację, tylko problem polega na tym, że w przypadku zdrowotności, ja już nie mówię o skrajnych sytuacjach, tak, kiedy jest zagrożenie życia, ale w przypadku zdrowotności nikt nie będzie oszczędzał. To jest tak istotna potrzeba egzystencjalna, że jeśli choruje dziecko, jeśli choruje bliska mi osoba, zrobię wszystko, żeby pomóc. W związku z tym my sobie z tym jakoś radzimy. Oczywiście ci, którzy mają po prostu więcej znajomości, mieszkają w dużych miastach, którzy mają więcej pieniędzy i mogą poświęcić na to czas, osiągną znacznie więcej, dla nich świadczenia będą szybciej, a ci, którzy są z mniejszych ośrodków, którzy nie mają tych znajomości, i to jest bardzo niesprawiedliwe, chcę wyraźnie powiedzieć.
No, mnie to boli, panie profesorze, bo jak się to zestawi na przykład z krajami, które są koło nas, na przykład Republika Czeska. To jest kraj, w którym poziom zadowolenia z publicznej służby zdrowia jest zdecydowanie wyższy. I zadowolenie z jakości...
To jest dowód na to, że można. Że
to
można.
To nie jest specjalnie bogatszy kraj od nas. To jest bogatszy, ale to nie jest...
bogatszy, ale nie jest wyraźnie bogatszy.
Hiszpania nie jest krajem, który fundamentalnie jest bogatszy od nas. Jest bogatszy zdecydowanie, ale to nie jest przepaść taka gigantyczna, jak to było jeszcze 25 lat temu, a jakość służby zdrowia jest fundamentalnie lepsza. Jeżeli chodzi o śmiertelność, co widać było w COVID-zie i teraz, jest zupełnie inaczej. Tak samo z edukacją.
No tak, tylko jak popatrzymy na serię kolejnych, nie chcę wymieniać nazwisk, kolejnych ministrów zdrowia, to mam wrażenie, że było mnóstwo różnych pomysłów, które się nie sprawdziły, które były formułowane ad hoc, a mało było takiego działania, które rzeczywiście włączałoby najbardziej wartościowe propozycje ekspertów, utrzymanie tego rozwiązania przez jakiś czas. No, popatrzmy, jak deformuje się Narodowy Fundusz Zdrowia, który miał być autonomicznym płatnikiem, a w istocie rzeczy jest nową administracją, poprzez którą się ręcznie stosuje, ręcznie zarządza głównie szpitalami. Więc ja mógłbym opowiadać, jak zaplanowane kiedyś i wdrożone reformy, nawet jeśli nie były najlepiej pomyślane, ale były przynajmniej zadowalające z punktu widzenia konceptu, zostały zdeformowane. I tak się dzieje z każdą dziedziną. No bo zobaczmy, co się dzieje z naszą edukacją. I trudno oczywiście powiedzieć, że obywatele są temu winni. Ludzie po prostu w takim regułach, których zmienić nie mogą i do których mogą się tylko dostosować, działają jak działają. Pytanie o tych, którzy powinni przedstawiać alternatywy, nowe propozycje rozwiązań, a jednocześnie o warunki, by nawet w ramach istniejących reguł ci, którzy potrafią dobrze zarządzać szkołą czy szpitalem, rzeczywiście awansowali na stanowiska kierownicze, a nie ci, którzy po prostu są bliscy politycznie.
Panie profesorze, ale z drugiej strony, wracam trochę do takiego pytania o to, jak wygląda rzeczywistość, bo z drugiej strony to wszystko się toczy tak naprawdę. Tak jak pan powiedział, Polacy są w stanie sobie poradzić, bo my jesteśmy jednak narodem, który... nauczyliśmy się sobie radzić. Gospodarka również dzięki temu, że jest bardzo zróżnicowana w Polsce, też sobie radzi, dostosowuje się do różnych szoków zewnętrznych. No to też patrząc na to, co się dzieje dookoła nas, widać, że trochę zaczyna mijać ten wojenny szok. Ceny gazu w Europie bardzo niskie, inflacja w strefie euro pod kontrolą i w niektórych krajach zaczyna spadać. No być może jest tak, że znowu suchą stopą przez te wszystkie problemy przejdziemy i będzie lepiej.
Nie podzielam tej opinii. Wspomniałem, że jesteśmy na grząskim terenie. Jeżeli się jest na grząskim terenie, to są dwie rzeczy niezwykle ważne. A mianowicie po pierwsze, że trzeba się poruszać mądrze, ale ostrożnie w wybranym kierunku i do tego potrzebna jest nawigacja. Ja nie widzę w przypadku polityki gospodarczej w Polsce żadnego ośrodka, który by nawigował. Więc
a
jeśli
kto
nawet
kieruje polityką gospodarczą w Polsce?
Nie wiem. Nie wiem, moim zdaniem kieruje z jednej strony rywalizacja pomiędzy różnymi ośrodkami. Tych ośrodków jest bardzo dużo. No zobaczmy, jak wygląda sytuacja dostosowania do szoku energetycznego, który nie minął, bo to, że mamy obniżone ceny na rynkach globalnych ropy naftowej czy gazu, to jeszcze nie oznacza, że przezwyciężyliśmy coś, co ogólnie nazywane jest szokiem energetycznym.
A to źle, tym, że, ja nie mamy, nie że nie mamy ośrodka kierowniczego, że nie mamy strategii?
Nie mamy ośrodka kierowniczego, nie mamy żadnej strategii gospodarczej. Działanie jest podporządkowane krótkiemu okresowi i głównie polega na manewrowaniu, w tym też na takiej rachunkowości, która pozwala jakby poza budżet państwa przesunąć wiele, wiele wydatków, a moim zdaniem strukturalne problemy rosną. Więc z jednej strony, jak pan powie, no przecież szpitale działają, przychodnie przyjmują, leki są, ale jednocześnie strukturalnie narasta kryzys zdrowotny. Ktoś powie, dobrze, no, nauczyciele mają niskie wynagrodzenia, ale jednak otrzymują to nowego. A jednocześnie poziom edukacji, poziom kompetencji spada. My strukturalnie się cofamy. My cywilizacyjnie wchodzimy w fazę regresu, mimo że na bieżąco o to chodzi. My po prostu my tego nie widzimy. My tego nie dostrzegamy. Również dlatego, że jesteśmy na co dzień jako Polacy zajęci załatwianiem tego, czego nasze państwo nie załatwia.
A w jakich danych, liczbach moglibyśmy to zobaczyć? No teoretycznie polskie dzieciaki całkiem nieźle wypadają w tych testach.
Proszę pana, te badania, których się powołujemy, są z poprzedniego okresu. Są z poprzedniego okresu. Więc to, że te nasze badania PISA, które mają swoją ograniczoną moc wyjaśniającą, to jest prawda, ale niech pan popatrzy na te roczniki, które były łączone na różnych etapach szkół. Popatrzmy na te roczniki covidowe. Z całą pewnością w stosunku do poprzednich roczników one będą znacznie gorzej wykształcone. Otrzymały znacznie mniejszy poziom edukacji. To się będzie odbijało. My tego w żaden sposób nie wyrównamy, a jednocześnie brniemy w szkołę, która jest coraz bardziej polityczna, politycznie sterowana i ideologiczna. Popatrzmy na służbę zdrowia. Powiedziałem o tych dwóch wskaźnikach, które są kluczowe, o średnim długości trwania życia i nadumieralności, znacznie wyższej w stosunku do tych, jakie demografowie przewidywali, a projekcje demograficzne są projekcjami mocnymi. To znaczy, że musiały nastąpić jakieś czynniki, których nie dało się przewidzieć, które spowodowały nadumieralność.
Panie profesorze, a może okrutna prawda jest taka, że my to akceptujemy jako społeczeństwo?
Ja nie wiem, co należy rozumieć przez akceptację. Zapytam pana, czy pan jest zadowolony z tego, bo podziela pan wiele moich opinii, że tak jest, czy to pana to martwi? Z jednej strony jako jednostki chcemy sobie z tym wszystkim poradzić i jakoś sobie radzimy, ale dlaczego nie mamy takiego poczucia, że radzimy sobie, okupując to zdrowiem, coraz większym wysiłkiem, brakiem możliwości rozwojowych, coraz większą aktywnością, która część tej aktywności po prostu rekompensuje to, że system staje się niewydolny i nie działa. Musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli coś przez te lata transformacji osiągnęliśmy, pytanie, czy to podtrzymamy i podniesiemy poziom tego, czy też po prostu zgodzimy się na postępujący regres. Ja twierdzę, że te dane bieżące ukrywają, nie w sensie fałszowania, ukrywają bardzo często postępujący regres w wielu dziedzinach. Natomiast to nie znaczy, że nie ma analityki, że nie ma diagnozy, która by pokazywała głębiej te zjawiska. Natomiast zajmujemy się przede wszystkim dniem, codziennością i dniem jutrzejszym, krótką perspektywą. Po prostu też inflacja nas do tego zmusza, dlatego że musimy reagować na szybkie zmiany cen towarów i usług.
Trochę jak te żaby w coraz gorętszej wodzie.
To zdecydowanie ma pan rację, to jest dobre porównanie.
Profesor Jerzy Hausner, były członek Rady Polityki Pieniężnej i były wicepremier, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Dziękuję bardzo serdecznie. Mimo wszystko spokojnego weekendu, panie profesorze.
Także wszystkim z naszym słuchaczom, panu także.
Dziękuję
za rozmowę.